przejdziemy do drugiej części naszego wykładu. Dotychczas mówiliśmy o osobie Ducha Świętego jako w pełni osobie boskiej, jednej z trzech osób w trójjedynym Bogu. Mówiliśmy o dziele Ducha Świętego na przestrzeni całego Pisma Świętego i teraz jesteśmy w kluczowym momencie. I to jest kluczowy moment dla całego Bożego planu ratunku. Musimy o tym pamiętać. To nie jest tylko kluczowy moment dla poznania Ducha Świętego, ale w ogóle dla momentu objawienia Bożego planu. Pomimo tego, iż w naszych Bibliach jesteśmy w tym momencie grubo za połową, jak jesteśmy w Ewangeliach, tak mniej więcej widzimy, to wszystko wcześniej było cieniem rzucającym pewien obraz na tą rzeczywistość, która się objawia w osobie Jezusa Chrystusa. I tak naprawdę, gdy studiujemy Biblię jako całość, to zawsze w perspektywie dzieła krzyża, dzieła Chrystusa powinniśmy to robić. Więc będąc w tym kluczowym momencie, widzieliśmy, jak dzieło Ducha Świętego Chrystus przedstawia w swoim dziele i w swoim nauczaniu w Ewangelii Jana i teraz przechodzimy do dziejów apostolskich. I tak naprawdę przejdziemy do dziejów apostolskich, a później zajrzymy jeszcze do listu, czy dwóch listów apostoła Pawła, ale tak jak wspomniałem, świadomie dzisiaj nie wchodzimy w szeroki temat darów Ducha Świętego. Troszeczkę do nich nawiążę, ale nie na tym na razie się dzisiaj skupiamy. I tak jak widzimy i wiemy, często pamiętamy o tym, że Ewangelie są szczególnym rodzajem pisma w ramach Pisma Świętego, ponieważ one w czterech Ewangeliach opisują życie Chrystusa, to mamy, czasami nie wiemy, co zrobić z dziejami apostolskimi w tym kontekście, bo to jeszcze nie jest list, ale to już jest coś innego niż Ewangelia i tak naprawdę one w naturalny sposób są przedłużeniem tego dzieła, które Chrystus dokonuje. W dziejach apostolskich widzimy, że to, co On zapowiadał w swoim życiu, to, co obiecał, to, co rozpoczął, jest kontynuowane w pracy uczniów. Wyobraźmy sobie, że nam się historia tego planu Bożego zbawienia urywa na Ewangeliach i później tylko apostoł Paweł to w swoich listach opisuje. Wiele kwestii, które Jezus rozpoczął, zapowiedział i obiecał, zostają trochę bez takiego wyjaśnienia. I na szczęście mamy pewnego lekarza, który postanowił zbadać te sprawy 2000 lat temu i przekazać albo swojemu przyjacielowi, albo Kościołowi w ogóle i zbadał to bardzo dokładnie. Notabene próbowali kiedyś, były podejmowane próby, żeby jakoś tą historyczność dziejów apostolskich podważyć i się chyba nie udało, więc ewangelista Łukasz, który jest też autorem dziejów, robi to w sposób skrupulatny, przekazując rzeczywiście, że to, co Jezus rozpoczyna, tak naprawdę trwa dalej. Czytałem dzisiaj Ewangelię Jana, ale uczciwie powinniśmy spojrzeć na to, że teraz czytamy drugą część Ewangelii Łukasza albo drugą część pism, które Łukasz przygotował, aby przedstawić to Boże dzieło w tym okresie, gdy Chrystus przychodzi i coś rozpoczyna. I patrząc na dzieje apostolskie, chcę spojrzeć na dwie rzeczy. I można byłoby spojrzeć na wiele rzeczy. Można byłoby porozmawiać o tym, jak ma wyglądać Kościół i o jakichś rolach różnych, o diakonach. Można byłoby porozmawiać o misji. O wielu rzeczach można byłoby porozmawiać, ale ja chcę spojrzeć na dwie. Po pierwsze na temat chrztu w Duchu Świętym, bo ten temat zapowiadany przez Ewangelię tutaj się realizuje. I po drugie o znakach potwierdzających apostolstwo. I obie te rzeczy, one nie są tylko tematami teologicznymi, ale one obie są bardzo ważne dla nas dzisiaj. A więc chrzest w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym jest, po pierwsze, ten zwrot pojawia się we wszystkich Ewangeliach, jak wspominaliśmy. Albo mamy zapowiedź, że On będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem, albo będzie chrzcił Duchem Świętym w wszystkich czterech Ewangeliach. I później w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale, w piątym wersecie mamy jakby podsumowanie, przypomnienie. Łukasz wspomina, co było i rozpoczyna właśnie księgę od podsumowania i tam też mówi o tym, że Jezus będzie tym, który będzie chrzcił Duchem Świętym. I te obietnice, swoje wypełnienie pierwsze, kluczowe, takie kulminacyjne, ważne, mają w dniu Pięćdziesiątnicy. Uczniowie czekają, aż wypełni się czas. Chrystus wstąpił, wrócił do Ojca i czekają, aż się wypełnią te obietnice, które dał im wcześniej. I czytamy w drugim rozdziale, a gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A więc tutaj mamy widzialne potwierdzenie, bezsprzeczne potwierdzenie zapowiedzi danej przez Jezusa albo tych zapowiedzi, które widzieliśmy w Ewangeliach. I nie tylko mamy potwierdzenie tego, co Jezus obiecał, ale mamy wypełnienie proroctw Starego Testamentu. Sam apostoł Piotr później w kazaniu to wyjaśnia i mówi, że przecież znacie księgę Joela, i gdzie jest zapowiedź, a potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w obych dniach mojego ducha. Co my czytamy właśnie, będąc w Dziejach Apostolskich na początku? Wypełnienie tego, nie tylko co w ogóle zapowiada Jezus, ale tego całą kulminację Bożego planu zbawienia, Bożego planu ratunku. W tym momencie jesteśmy w środku tego. Pomimo tego, iż Chrystus już odszedł, to widzimy, że jeszcze na coś czekamy i to się teraz wypełnia. I to wstąpienie Ducha Świętego w tamtym momencie było znakiem, potwierdzeniem dla apostołów i dla ludzi dookoła i dla nas jest potwierdzeniem wciąż dzisiaj. Te języki, ten przedsmak wieczności, odwrócenie tego pomieszania, które było w wieży Babel i ludzie, którzy wszyscy rozumieją swój własny język, to coś, czego doświadczymy wszyscy wspólnie ostatecznie, gdy będziemy już z Panem w wieczności. I jasność mamy dzisiaj, że to, co Jezus obiecuje, przyjście Pocieszyciela, się wydarzyło. I apostołowie, nie tylko musimy ufać apostołom, że to się zdarzyło, ale historyk Łukasz zapisuje, że to się wydarzyło w taki sposób, że nie ma wątpliwości, że on został dany. I później, po tym dniu Pięćdziesiątnicy, w Dziejach Apostolskich widzimy oczywiście znaki, widzimy cuda apostołów i są trzy takie momenty, cały czas jesteśmy w temacie chrztu w Duchu Świętym, są takie trzy momenty, gdzie pojawiają się te znaki i to mogą być modlitwa właśnie w innych językach albo proroctwa w momencie nawrócenia lub w momencie chrztu. Coś, co jest podobne do Pięćdziesiątnicy, aczkolwiek już trochę inne. Po pierwsze, w 8 rozdziale mamy Samarię, gdzie Ewangelia dociera do Samarytan, czyli takich trochę byśmy powiedzieli półżydów. Z naszej perspektywy to jest w ogóle sytuacja oczywista, że przecież Jezus obiecał i Ewangelia dotrze wszędzie. To jest dla nas jasne. Jak się okazuje, dla pierwszego kościoła wtedy, żydowskiego, to nie jest oczywiste. I Bóg daje im potwierdzenie, że tak, Samarytanie też są częścią mojego planu. Więc działa tam Filip, głosi, ludzie słuchają, dokonuje cudów, ludzie przyjmują słowo i oni dają się ochrzcić. I apostołowie w Jerozolimie słyszą o tym i wysyłają posłów. Jaka motywacja jest wysyłania tych posłów? Zakładamy, że dobra, ale ona mogła być taka trochę, czy na pewno Samarytanie uwierzyli. I wysyłają nie byle kogo, wysyłają dosłownie śmietankę. Tak, top of the top. Piotr i Jan jadą, wkładają na nich ręce i Samarytanie mówią językami. Nic nie wskazuje na to, żeby to było inne niż wtedy w dniu Pięćdziesiątnicy, a więc apostołowie widzą, to jest to samo, co my dostaliśmy. Jest potwierdzenie tego, że oni też dostali Ducha Świętego. I pierwsza bariera, myślę, taka Ewangelii pada. Kolejna bariera Ewangelii to jest rozdział 10. Znów z naszej perspektywy oczywiste, z ich perspektywy wyzwanie. Do tego stopnia wyzwanie, że Piotr najpierw anioł objawia się Korneliuszowi, który jest pobożnym Rzymianinem. Piotr ma później wizję od Boga i ta wizja jest dosyć ogólna, ale już trochę chyba Bóg go łamie i pokazując mu, że poganie też będą w jego planie zbawienia. Później Piotr jest tam bezpośrednio posłany i Piotr naucza Rzymian tam, tych pobożnych i gdy naucza, w trakcie tego nauczania, Duch Święty zstępuje na nich i oni mówią językami. I znów Piotr, jak bardzo chciałby się wycofać i walczyć ze sobą, z tym, że nie Żydzi są zbawieni, mogą być zbawieni, mogą być nowonarodzeni, to nie jest w stanie. Bóg mówi, są. Co jest ciekawe, później Piotr nie zawsze jest taki w tym pewny, to w liście do Galacjan apostoł Paweł go napomniał, ale tu w tym momencie nie jest w stanie zaprzeć się czegokolwiek. Bóg też ratuje pogan. I po tym, że... I w ogóle to jest ciekawe, że w tekście wtedy w 10 rozdziale widzimy, Żydzi się dziwią, że Duch Święty jest też dla pogan. Znów, dla nas to nie dziwnego. I po tym ich ochrzcili w imię Jezusa i Ewangelia dociera. No i ostatni taki moment, ten trzeci, to jest rozdział 19, gdzie są uczniowie Jana Chrzciciela. I to chyba nie jest żadna taka bariera, jeśli chodzi o rozwój Ewangelii, aczkolwiek chyba taki raczej znak tej zmiany zmiany, można powiedzieć, czasów, z czasu przed zniebowstąpienia Chrystusa na po zniebowstąpienie Chrystusa. Są tam uczniowie Jana Chrzciciela, którzy są ochrzczeni, ale chrztem opamiętania. I Paweł trafia, pyta, czy otrzymali Ducha Świętego. Oni mówią, że nawet nie słyszeli, że Duch Święty istnieje. I są ochrzczeni na opamiętanie i ponownie, że mówili, byliśmy ochrzczeni na opamiętanie, więc Paweł mówi, nie, to nie o to chodzi, są ochrzczeni teraz w tej nowej rzeczywistości w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, zakładamy, tak jak to Jezus nakazał i wstępuje na nich Duch Święty i mówią językami i prorokują. I teraz te fragmenty, czyli zapowiedzi w Ewangeliach, później przypomnienie na początku dziejów, Pięćdziesiątnica i 8, 10 i 19 rozdział, one prawie, można powiedzieć, ale one pokazują taką jakby przebieg wydarzeń w temacie chrztu w Duchu Świętym. Mamy o Pięćdziesiątnicy i później trzy wyjątkowe, konkretne sytuacje. Uczciwie trzeba powiedzieć, że żadna z nich, że one nie budują jakiegoś stałego schematu tego, jak to wyglądało. Wyglądały różnie, także nauczanie nie było jakieś konkretne w tych trzech sytuacjach. Ciężko tam się doszukać czegoś, co moglibyśmy powtarzać, że to się powinno zadziać tak raz i dwa i trzy. Nie ma czegoś takiego. I poza tymi trzema wydarzeniami, gdy czytamy sobie Dzieje Apostolskie cały czas, to my widzimy, że są tysiące nawróconych, którzy dołączają do Kościoła, ale Łukasz pokazuje to, co Bóg pokazuje im wtedy, że słuchajcie, no Ewangelia dociera na cały świat. I potem w perspektywie listów apostoła Pawła, które tłumaczą nam to dzieło Jezusa w okresie Ewangelii i dziejów, Paweł pisze w 1 Koryntian słowa, które są bliskie nam w poznaniu, ponieważ nasze nabożeństwa zaczynają się o 12:12, właśnie po to, żeby przypominać 1 Koryntian 12:12. Paweł tam pisze, albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. I to nie jest ten kluczowy werset, ale i tak czasami warto sobie ten werset przypomnieć, żeby przypomnieć, że nie spotykamy się po to i jest ktoś, kto naucza, a reszta ma słuchać i się rozchodzimy. Nie, jest jedno ciało Chrystusa, wszyscy jesteśmy częścią Kościoła. I w 13 wersecie mówi, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. A więc chrzest w Duchu Świętym jest wydarzeniem, które jest ważną częścią, ogromnie ważną częścią Bożego planu zbawienia i dzieła Ducha Świętego w tym planie. Zapowiedział Jan Chrzciciel Jezus. W widzialny sposób ten chrzest w Duchu Świętym został dany apostołom, Samarytanom, czyli pół Żydom, Korneliuszowi i rodzinie, czyli poganom i uczniom Jana Chrzciciela, którzy byli ochrzczeni tylko na opamiętanie. I dokonuje go Jezus, tego chrztu w Duchu Świętym. W sensie duchowym to Jezus robi. Jezus wykupił dla nas ten chrzest w Duchu Świętym. Jego ofiara pozwala nam na to. I znów, nie ma jakiejś, wiecie, organizacji, która to wywołuje albo jakiejś metody, która do tego prowadzi. Ostatecznie to robi Jezus i ten chrzest wpisuje się w dzieło Ducha Świętego. Dlaczego? Bo Duch Święty zmienia serce, odradza, oczyszcza i wszyscy chrześcijanie go przeżywają. I mam dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy się opamiętali i oddali swoje życie Bogu. To, że się opamiętaliśmy i oddaliśmy swoje życie Bogu, poszliśmy za Chrystusem, było możliwe, bo Ojciec nas pociągnął, bo Syn nas przyjął i bo Duch nas ochrzcił. Wszyscy, pomimo tego, że mamy różną historię, różnych okoliczności, pochodzimy z różnych miejsc, z różnych rodzin i jakbyśmy usiedli, to nie znajdziemy dwóch identycznych historii tutaj, nawrócenia. Wszyscy zostaliśmy ochrzczeni przez tego samego Ducha. Tego samego Ducha. Jesteśmy częścią tego samego ciała Chrystusa Kościoła. I myślę, że to jest ważne, ponieważ ten temat chrztu w Duchu Świętym, pomimo tego, iż tak naprawdę w te kilkanaście minut jesteśmy w stanie omówić to, jak on wygląda w całości w Nowym Testamencie i w dziele Ducha Świętego, on wywołuje wiele emocji i często wiele zamieszania. I on ostatecznie łamie, czasami ma tendencję, znaczy nasze podejście do tego tematu łamie te słowa, które teraz tutaj z tyłu widzimy. Jest jedno ciało, członków ma wiele i czasami sobie myślimy, no okej, ale są różne rodzaje tych członków. Ale Paweł mówi, nie, Wszystkie tworzą jedno ciało, wszyscy w jednym duchu, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. To jest, my tego nie rozumiemy do końca, jak to musiało być ważne dla Żyda spojrzeć na Greka jako na swojego brata i dla niewolnika, żeby spojrzeć na swojego pana, albo na pana, żeby spojrzeć na swojego niewolnika. Wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem, jesteśmy ochrzczeni tym samym duchem. Wszyscy, którzy są, się narodzili na nowo, to jest tożsame z tym, że są ochrzczeni duchem i jesteśmy sprowadzeni do tego samego wspólnego poziomu w Chrystusie. I szerokim tematem, który jest tak naprawdę ważny, gdy się mówi o chrzcie w Duchu Świętym, jest temat napełnienia Duchem Świętym. To było wyzwanie, pamiętam w moim życiu, kiedy moja żona przy okazji jakiegoś wydarzenia chrześcijańskiego przeżyła rzeczywiście szczególne napełnienie Duchem Świętym i przez to, że to zostało nazwane wtedy chyba chrztem w Duchu Świętym, to pamiętam, że ona zaczęła trochę podważać swoje życie chrześcijańskie do tego momentu. Kilkanaście lat tego, jak Bóg działał w jej życiu rzeczywiście i bez dwóch zdań trzymała się prawdziwej Ewangelii łaski, ale ponieważ jakieś przeżycie zostało nazwane w sposób, w który Nowy Testament na to nie pozwala, to zachwiało jej tożsamością. I warto wspomnieć o tym, że apostoł Paweł pisze o napełnianiu się Duchem Świętym. Mówi po pierwsze, żeby nie zasmucać Bożego Ducha Świętego i później niemalże w środku długiej listy praktycznych porad dla życia chrześcijańskiego, bym powiedział, apostoł Paweł najpierw buduje fundament Ewangelii, a później mówi, bądźcie święci i mówi to, najpierw mówi, odwróćcie się od grzechu, zaraz będzie mówił, róbcie to i to mówi w kontekście rodziny i wielu innych aspektów, to mniej więcej w środku tego wszystkiego mówi, dlatego koniec z brakiem rozsądku, starajcie się pojąć, co jest wolą Pana, nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość i tutaj to nie chodzi o to, że winem, jak ktoś się upija czymś innym, to też unikać, bo łatwo przy tym o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, czyli porzućcie to wszystko i nie chodzi tylko o wino. Porzućcie te wszystkie stare, złe nawyki, żeby dbać o to, aby Duch Święty mógł was stale napełniać. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni, z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. 19 werset jest ciekawy, bo czasami wyciągamy go i mówimy, no tak, w niedzielę śpiewamy. Nie, powtarzajcie sobie nawzajem psalmy i hymny. Rozmawiajcie razem o Chrystusie. Duch Święty w ten sposób będzie was napełniał. Dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie będę tematu napełniania się Duchem Świętym bardzo teraz rozwijał, ale chrzest w Duchu Świętym jest tym, co przychodzi każdy, kto rzeczywiście przychodzi do Boga. Musimy być narodzeni na nowo przez Ducha, jak mówi Jezus, aby być częścią Bożego Królestwa, a później stale się napełniamy. I w różny sposób, w różnych okolicznościach i czasami mocniej, a czasami płynnie na przestrzeni czasu, gdzie widzimy rzeczywiście w ten sposób Duch Święty działa. Więc to jest pierwszy z dwóch tematów, które chcę poruszyć z dziejów. Chrzest w Duchu Świętym. Mamy to? I tak w ogóle, jak będzie ktoś miał jakieś pytania albo uwagi, albo będzie chciał powiedzieć, nie zgadzam się z tobą bracie, to ja będę krótką chwilę po wykładzie drugim sobie tu z przodu usiądę i będzie można przyjść porozmawiać. Druga część, rzecz, którą chcę powiedzieć, która jest bardzo ważna, w kontekście dzieła Ducha Świętego, dotyczy nie aż tak bezpośrednio nas, ale też jest dla nas kluczowa, czyli autorytet poselstwa apostolskiego. Ponieważ gdy czytamy dzieje apostolskie, to widzimy, że dzieją się niesamowite rzeczy. Cuda, znaki, ludzie, przez których ludzie, którzy przez to poselstwo, przez te cudowne znaki rzeczywiście uwierzyli w to, co się, o czym mówili apostołowie. I to poselstwo apostołów potwierdzone znakami dla ludzi wtedy daje nam dzisiaj pewność, gdy czytamy Boże Słowo, to my nie czytamy jakichś ludzkich pomysłów. To nie są jakieś luźne rozważania jakiejś grupy rybaków sprzed 2000 lat, tylko Duch Święty natchnął ich i gdy czytamy ich słowa, rzeczywiście możemy ufać, że to są Boże słowa, które wyjaśniają nam dzieło Chrystusa. I nie tylko to jest domysł, ale apostoł Paweł sam to mówi. W liście do Koryntian drugim apostoł Paweł, gdy ludzie powątpiewają w jego nauczanie i w jego autorytet, w jego intencje szczere, ponieważ przyszedł ktoś i zaczyna mącić, to apostoł Paweł mówi jasno, że gdy przebywałem wśród was, i ja lubię ten fragment, dlatego że mam wrażenie, że on jest ciekawym psztyczkiem dla Koryntian, bo mówi, gdy przebywałem wśród was, wyraźnie zaznaczyły się u mnie znamiona apostoła. Byłem pod każdym względem cierpliwy. Największe znamie apostoła, jakie apostoł Paweł miał, to było to, że był w stanie wytrzymać z Koryntianami. I jak oni powinni dostrzec, rzeczywiście my to jesteśmy uparci straszliwie jak osły, a apostoł Paweł z nami cierpliwie wytrzymał. Chyba rzeczywiście to była moc Boża. Ale nie tylko. Ale nie zabrakło też znaków, cudów oraz przejawów mocy. Więc z perspektywy historii 12 apostołów moglibyśmy powątpiewać, dlaczego nas interesuje, co mówi Paweł, co mówi przewodowca Kościoła i dlaczego nas interesuje, jak on potem listy pisze i co mówi. Nas to interesuje dlatego, że on jest apostołem powołanym przez Chrystusa. I pomimo tego, że on nazywa siebie jako najmniejszego z apostołów, to gdy potrzeba, broni się i mówi, nie możecie podważyć tego, że towarzyszyły mi znaki, które potwierdzały moje apostolstwo. I ten opis znaków pojawia się w dziejach kilkukrotnie, w tym okresie apostolskim. Dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele cudów i znaków i zgromadzili się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym. I dalej, tu był drugi rozdział, 5, 14, i przebywali tam przez dłuższy czas, mówiąc odważnie w ufności ku Panu, który słowo łaski swoje potwierdzał znakami i cudami, jakich dokonał przez ich ręce. To jest ciekawe, który słowo łaski swoje potwierdzał znakami i cudami. A ludność miasta była podzielona, jedni byli za Żydami, drudzy zaś za apostołami. To w ogóle ciekawe, że ktoś był w stanie, gdy Bóg objawiał to swoimi znakami, był w stanie się temu opierać. Ale okej, to jest inny temat. I ostatecznie autor listu do Hebrajczyków pisze o tych znakach jako o potwierdzeniu Bożego objawionego słowa. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, czyli jeżeli anioł coś przekazywał od Boga, to było to nienaruszalne, bo Bóg to mówił przez niego, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami. Więc autor listu do Hebrajczyków wskazuje nam na to jasno, że skoro wcześniej wierzyliśmy, że Bóg mówi coś, zapowiadając, to w momencie, kiedy przynosi coś Chrystus i apostołowie to nam tłumaczą w potwierdzeniu znaków i cudów, które Bóg przez nich działa, to my musimy w to uwierzyć, że to jest rzeczywiście prawda. I okres dziejów apostolskich jest wypełniony wyjątkowymi wydarzeniami, no to bez dwóch zdań, które potwierdzają prawdziwość ich poselstwa. One, te znaki najpierw za życia Jezusa i moglibyśmy teraz sobie wymienić wszystkie cuda, które Chrystus dokonywał, niesamowite i wzniosłe, one potwierdzają tożsamość Jezusa, potwierdzają to, kim jest, cuda, których Jezus dokonuje. Uwaga, oczywiście Jezus pokazuje przez to Boży charakter. Pokazuje Bożą miłość przez te cuda, które dokonuje. Pokazuje Bożą troskę. To jest jasne. Ale pokazuje, że jest Bogiem. Pokazuje Jego boską moc. Pokazywały Jego tożsamość. I potem, gdy Jezus umiera i zostaje wzbudzony przez Ducha Świętego z martwych, apostołowie idą i głoszą dobrą nowinę i dopiero tak naprawdę wtedy mamy to, co my nazywamy dobrą nowiną. Pomimo tego, że w ramach czytania dobrej nowiny, na przykład dzisiaj czytaliśmy rano, Marek mówi, no Stare i Nowe Przymierze tłumaczy ten werset 15, koniec czekania, czas porzucić własne drogi i zaufać prawdom dobrej nowiny, to my wtedy jeszcze, jeżeli jesteśmy chronologicznie w tamtym momencie czasu, jeszcze nie znamy tej pełnej dobrej nowiny. My ją znamy tu, gdy apostołowie ją niosą. Wtedy mamy Ewangelię. I jak ją Bóg potwierdza? Znaki i cuda przez apostołów. Czy ufać kazaniu Piotra w dziejach? Czy ufać słowom Filipa? Czy ufać teologicznym wywodom apostoła Pawła? Czy uwierzyć w Jezusa, którego opisuje Jan? I opisuje go w sposób wyjątkowy. Nawet często dopełnia to, czego inni ewangeliści nie powiedzieli. Czy dawać wiarę Jakubowi? Tak. Dlatego, że Duch Święty to potwierdził. I jeśli to działanie, te znaki, które towarzyszyły właśnie powstającej doktrynie chrześcijańskiej, dobrej nowinie, nie są wyjątkowe, no to dużo rzeczy jest niewyjaśnionych. No bo może nauka III i IV wieku Kościoła jest tak samo ważna, ale chyba nie jest tak samo ważna. I dzisiaj też chyba nie możemy się spodziewać, że ktoś przyjdzie i powie, a jeszcze coś tam innego w ramach tej dobrej nowiny trzeba dodać. Wiemy to, co Chrystus zapowiedział i apostołowie nam wytłumaczyli. Ten okres przyjścia Jezusa i posłania apostołów jako całość, zgodzimy się, że jest wyjątkowy. Różnie pewnie stawiamy granice jako chrześcijanie, co było wyjątkowego, co było tym znakiem, który miał potwierdzić, a co było pewnym uniwersalną zasadą działania Bożego Królestwa. Ja dzisiaj w to nie będę wchodził. ale ja już nieraz w życiu słyszałem stwierdzenia, że pewnie, no, że oczywistym jest, że coś, co wtedy się wydarzyło, musi się wydarzyć i dzisiaj, albo że coś, co uznaje, że jest wyjątkowym znakiem dla potwierdzenia apostolstwa, to znaczy, że nie wierzy w Ducha Świętego. Nieprawda. Nieprawda. Nikt z nas chyba nie spodziewa się, że będzie chodził po wodzie, nikt z nas nie spodziewa się, że będziemy uzdrowieni w cieniu kogoś wierzącego, nie spodziewamy się, że jakaś chusteczka dotknięta przez kogoś będzie miała moc uzdrowienia i tak dalej. No, nikt nie spodziewa się, że jak ktoś okłamie starszych zboru, to na miejscu umrze i potem grupa młodzieżowa go będzie musiała pochować. Chyba się nikt tego w naszych czasach w tym momencie nie spodziewa. To nie oznacza, że Duch Święty nie działa, ani to nie oznacza, że on w jakiś sposób na pewno nie zadziała. Nie. Ale z drugiej strony uczciwie musimy spojrzeć na to, że dzieje to dzieje. I Ewangelia to Ewangelia. To jest opis realizacji Bożego planu zbawienia. I być ostrożnym w tym, co w tych księgach traktujemy jako podręcznikową zasadę. A więc po pierwsze, co mamy zrobić z tym dzisiaj? Z tym objawionym autorytetem w apostołach. No myślę, że ukorzyć się z wdzięcznością za to, że mamy dostęp do Bożego Słowa. Mówiliśmy dzisiaj o Ewangelii Marka, która była napisana do Kościoła, który powstał, uwierzył i nie miał niczego w ręku. Nie miał niczego pewnego. My mamy. Bóg je przekazał, Bóg je potwierdził, Bóg to Słowo zachował. I dał ludzi przez wieki, którzy to Słowo tłumaczą. I dzisiaj my możemy czytać słowa bardzo bliskie do tego, jak oryginalnie były zapisane 2000 lat temu. I możemy w ten sposób też uczciwie podchodzić do tekstu i czytać opisy historyczne jako opisy, niekoniecznie zawsze jako normy. I wykład snów u Józefa to nie jest uniwersalny dar dla Kościoła. Rzadko kiedy chyba Duch Święty pobudza kogoś, żeby zerwał powrozy, wziął szczękę osła i zabił 1000 Filistynów. Eliasz i Elizeusz też byli wyjątkowi w Bożej historii. I dzieło Jezusa i apostołów są dla nas ogromnie ważne. I Bóg jasno je wtedy potwierdził. I poznawać Boga, Ojca, Syna i Ducha i zgłębiać piękno Jego ofiary dla mnie, Jego świętości, Jego wielkości, Jego miłości, Jego cierpienia i Jego niewyczerpanej łaski w uświęceniu. A więc Duch Święty został zapowiedziany i wykupiony dla nas przez Chrystusa. Został dany uczniom po przyjściu Jezusa w wyjątkowy, widzialny sposób i przez apostołów dokonywał cudów, aby udowodnić, uwypuklić, potwierdzić ich przesłanie. I ta sama moc dzisiaj jest we mnie. I ta sama moc dzisiaj jest we mnie. Przede wszystkim powinniśmy się ekscytować tym, że ta sama moc jest we mnie, żeby moje serce kształtować, żeby je zmieniać, żeby je nie upodabniać do Chrystusa. I płynnie przejdę do ostatniej myśli dzisiaj, czyli dzieło Ducha Świętego dzisiaj. Mówiliśmy o tym, że Duch Święty jest jedną z trzech osób, że działa na przestrzeni całej Bożej historii i w kluczowym momencie wykupiony przez Chrystusa przychodzi, pokazuje, jesteśmy wszyscy Nim ochrzczeni i możemy ufać, bo On potwierdził Boże Słowo. A więc dzisiaj jestem chrześcijaninem i co mam z tym Duchem zrobić? Jak na Niego spojrzeć? I chcę powiedzieć o czymś, co już się troszeczkę przewijało przez ten wykład, ale trochę może też złapać w jednym fragmencie czy w dwóch to dzieło Ducha Świętego w moim życiu. Bo pewnie nie mam takiej roli w Bożym planie jak Józef, Besalel, Samson, Elizeusz, Piotr czy Paweł. Pewnie nie mam takiej roli. Więc czego mam się spodziewać po Duchu Świętym? Na pewno. Czego mam się spodziewać? Na pewno. Chcę otworzyć fragment z listu apostoła Pawła do Rzymian z 8 rozdziału. I chcę powiedzieć o tym, co Duch Święty robi. I znów wspomniałem o temacie napełniania się Duchem Świętym, gdzie zaznaczyłem, że nasz udział w pracy Boga w nas jest. I nie będę teraz pokazywał, jaki on jest i rozgraniczał tego, w jaki sposób mamy współdziałać, ale raczej chcę wskazać na to, czego możemy się spodziewać. 5 myśli o rzeczy, które powinniśmy szukać, o które powinniśmy zabiegać, których powinniśmy się spodziewać w naszym życiu. I jeżeli ich nie ma, to Bóg nas powinien przyprowadzić na kolana i zadać pytanie, czy rzeczywiście poszliśmy za Nim, czy rzeczywiście jesteśmy Jego dziećmi. Czy może uchwyciliśmy się tylko jakiejś nowej religii? I jeśli one są, to zabiegać o to, żeby ich było więcej. A więc rozdział 8 listu do Rzymian od 9 wersetu. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociażby ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Więc po pierwsze, Duch Święty jest obecnością Boga w nas. Jezus obiecał, że nie zostawi swoich uczniów, bo wiedział, że ta obecność Boga jest rzeczą niezbędną do życia. Ta rzecz jest wpisana w naszą naturę od stworzenia. My bez Boga jesteśmy pozostawieni w takiej spirali, gdzie się zataczamy coraz bardziej w dół. To jest pustka, której bez Boga nie jesteśmy w stanie wypełnić niczym innym w naszym życiu. To jest pragnienie, które nie będzie zaspokojone niczym oprócz Boga. Ale jeśli jestem uczniem Chrystusa, to nie jestem sam. Bóg jest ze mną. Ojciec przez Syna w duchu. Ojciec mnie wybrał i pociągnął, Syn zapłacił, a Duch mnie zamieszkuje. Ja nie jestem ograniczony do tego ciała. Nie jestem ograniczony do tego, co zewnętrzne, do tego, co biologiczne. Ja nie jestem, wiecie, jak liść miotany na wietrze, kierowany w swoje ciało, kierowany cielesnymi pragnieniami. Mnie nie definiuje moja pożądliwość, moje zachcianki nie są tym, co mnie definiuje, moje wady i zalety charakteru. To nie jest to, kim przede wszystkim jestem. Moja tożsamość, moja wartość, moja osoba, moja dusza stoi oparta na tym, że Bóg jest ze mną przede wszystkim. I gdy śpiewam, i gdy milczę, gdy się modlę, gdy czytam, gdy pracuję, gdy odpoczywam, gdy jestem sam, gdy jestem z Kościołem, za dnia i w nocy Duch jest obecnością Boga we mnie. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało martwe z powodu upadków, z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywił i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Więc po pierwsze, Duch Święty jest Bożą obecnością w nas. Po drugie, Duch Święty prowadzi nas ku uświęceniu. Końcem mojej podróży życiowej nie jest to, że jestem taki jak teraz, że doniosłem ten stan, że się nie pogorszyło, że się nie posypało. Sensem mojego życia nie jest tylko poznanie siebie i szukanie tego, kim jestem i jak się z tym czuję. Ale ja mogę spodziewać się zmiany na lepsze. Dlatego, że Duch Święty, który jest we mnie, prowadzi mnie w uświęceniu. Codzienna praktyka, codzienna chęć zmian, codzienne szukanie Boga jest pobudzone właśnie przez tego Ducha, który jest we mnie. Gdy czytam o Bożej świętości, gdy czytam zalecenia apostołów dla Kościoła, gdy naśladuję Jezusa, to ja nie muszę się bać, czy jestem wystarczająco silny, żeby to osiągnąć. To ja nie muszę się zastanawiać, ile z tego uda mi się unieść na moich barkach. Ja nie ograniczam się do tego, tyle jestem w stanie zrobić, tak? Z tej listy rzeczy, o których Paweł pisze, to te dwie, jakoś ogarnę, tak, jestem przysposobiony. Nie. Mając z tyłu głowy obecność i działanie Ducha, ja wiem, że mogę polegać na Nim, a nie na sobie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście Ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście Ducha synostwa, z którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Więc Duch Święty jest Bożą obecnością w nas, prowadzi nas w uświęceniu. Po trzecie, upewnia nas, że jesteśmy dziećmi Boga. Jeśli Duch Święty mnie prowadzi, to znaczy, że jestem dzieckiem Boga. Więc jeśli zawierzyłem Jezusowi i otrzymałem Ducha, jestem dzieckiem Boga. To jest ogromna zmiana w mojej pozycji, w mojej tożsamości, w moim statusie przed Bogiem. Ogromna. My czasami o tym mówimy, ale tego tak nie do końca łapiemy. Co jest z tym, z czym to się wiąże? Paweł mówi, że wołamy Abba. I czasami to tłumaczymy Ojcze. Niektórzy mówią, że to znaczy tato, niektórzy mówią tatusiu. Tak naprawdę do końca chyba nie wiadomo, aczkolwiek z tego, co mówią mądrzejsi ode mnie teologowie, to najtrafniejsze byłoby tłumaczenie, i wiem, że to może niektórych obrazi, dla mnie samemu jest dziwne, to byłoby dada. czyli zwrot do Ojca z ust niemowlęcia. Z ust dziecka, które nic więcej nie potrafi powiedzieć. Mój syn najmłodszy, aktualnie 2-letni, jeszcze nie umie do końca mówić tata. Potrafi wydać dźwięk w moją stronę, który wiem, że jest do mnie. I my nie musimy nic więcej, bo to jest nasz Ojciec. My nie musimy modlić się wzniosłymi słowami, żeby On nas wysłuchał. Nie musimy się zwracać do Niego na pewno we właściwy, piękny, obrazowy sposób, żeby On był uwielbiony. Nie. Modlitwa, w której nie wiem, jakich słów użyć, sytuacje w naszym życiu są, w których nie wiemy, co zrobić, tylko możemy po prostu zawołać: Boże, ratuj. I możemy wiedzieć, że On jest z nami, bo jesteśmy Jego dziećmi. I ta odpowiedź od Boga nie przyjdzie dlatego, że my robimy to w sposób elokwentny i piękny, albo nie przyjdzie dlatego, że Bóg ma akurat dobry humor. Nie, On zdecydował się, że nas włączył do swojej rodziny. Jesteśmy już Jego dziećmi. I za tym idzie ogromna zmiana naszej tożsamości, naszej pozycji przed Nim. Duch Święty jest Bożą obecnością w nas, prowadzi nas w uświęceniu, upewnia nas, że jesteśmy dziećmi Boga i po czwarte, wspiera nas w słabości. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. I ta myśl oczywiście łączy się z poprzednią i w pewnym sensie ją dopełnia. Myślimy nieraz o Duchu jako o tym, który mi doda jakiejś mocy. Ja mam jakiś coś, mam, a On mi coś tam doda jeszcze. I oczywiście w pewnym sensie tak jest, ale spójrzmy, co On tutaj robi. Wspiera nas w niemocy naszej. Kto z nas nie przechodził w tym tygodniu jakiejś trudnej chwili? Kto z nas w tym tygodniu nie czuł, że brakuje sił, nie czuł, że jest za mały, za słaby, że to, co się dzieje na zewnątrz, to, co się dzieje w nas, przytłacza, przerasta? Kto nas wspiera w tych słabościach? Kto nas wspiera w tych wyzwaniach? Rodzice są tymi, którzy nas wspierają? Czasami tak myślę, że ufamy i długo chyba nad tym nie pojedziemy. Może ktoś myśli, żona, mąż, to jest taki moja skała, na którą się zawsze mogę oprzeć. Zawsze? Może ktoś myśli, tu pastor, rada zboru jest taka wspaniała, no to we wszystkich trudnościach w moim życiu, jakie będą, to oni będą moją skałą. Warto przychodzić z wyzwaniami do pastora, do liderów, do pastora, do liderów, do starszych. Ale czy ludzie dookoła są zawsze tą skałą, o którą możemy się oprzeć? Nie są, ale Duch Święty wspiera nas zawsze. I ostatnie, po piąte, więc Duch Święty jest obecnością Boga w nas, prowadzi nas w uświęceniu, upewnia nas, że jesteśmy dziećmi Boga, wspiera nas w słabości. I ostatni myśl apostoła Pawła jest w drugim liście do Koryntian, gdzie pisze: a Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Więc po piąte, Duch przemienia nas na obraz Jezusa. I to się oczywiście pokrywa z uświęceniem, ale warto to podkreślić. Jeśli widzę w sobie zmianę, może ktoś widzi zmianę w ostatnich miesiącach swojego życia, może ktoś widzi w ostatnim roku, może ktoś widzi zmianę na przestrzeni kilkunastu, kilkudziesięciu lat, od kiedy poszedł za Chrystusem, to nie jest zmiana, która się bierze z powietrza. To nie jest zmiana, która po prostu jest logiczna. Ktoś mi kiedyś powiedział: Łukasz, weź zmień to w swoim życiu. I ja stwierdziłem: okej, no rzeczywiście, to jest dobra rzecz, żeby to zmienić. I się wezmę w garść i to zrobiłem. To nie jest zmiana, do której ktoś nas musiał przekonać. Zmiana w naszym życiu wynika zawsze z serca. Z serca, czyli z tego, co jest tym ośrodkiem decyzyjnym w naszym życiu. Serce jest naszym centrum dowodzenia, tak Pismo Święte używa tego słowa. Jeśli jest to zmiana, która jest zmianą na obraz Chrystusa, kiedy ja widzę w sobie, że jestem coraz bardziej podobny do Niego, że ciągnie mnie do tego, co On, że mam coraz bardziej, patrzę na ludzi z taką miłością, jak On do nich patrzy, to znaczy, że to moje serce zamieszkuje Duch Święty. W jaki sposób jesteśmy w stanie iść do świata, iść w codzienności, w naszych relacjach, w naszym życiu, w pracy, w domu, w małżeństwie, w rodzinie, w kościele, w jaki sposób jesteśmy w stanie wielbić Boga, być tacy jak Chrystus, naśladować Go, okazywać tę miłość. O swoich siłach nie jesteśmy. Potrzebujemy Ducha, który w każdej z tych małych, codziennych rzeczy nas prowadzi. Duch Święty jest z nami. On nas prowadzi, On nas upewnia w naszej pozycji przed Bogiem. On wstawia się za nami i On przemienia nas na obraz Jezusa.